Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Przemysł kosmiczny, czy jest przyszłościowy, na ile w polskiej rzeczywistości warto w niego inwestować, co można zyskać i jaki mamy potencjał, a poza tym na ile wojna za naszą wschodnią granicą daje szansę na rozwój tego przemysłu. LPP odrabia straty na giełdzie, jak podnieść się po ataku amerykańskiej firmy, która zarabia na spadkach cen akcji. Czy polskie firmy notowane na giełdach są na takie sytuacje przygotowane, jak odrobić straty wizerunkowe? Babciowe Gotowe, czyli program Aktywny Rodzic, na ile rzeczywiście pozwoli szybciej wrócić rodzicom, a może zwłaszcza matkom, na rynek pracy. O tym już między innymi za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. W studio dziś goście Bolesław Drapella, twórca saunagrow.com, Robert Magiera, prezes Space Forest. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Trwa komercyjny podbój kosmosu. No teraz to takiego rozpędu nabiera, że aż miło obserwować. Ostatnio sonda prywatnej amerykańskiej firmy Odysseusz wylądowała na Księżycu. Prywatna firma wozi astronautów na stację ISS. Są prywatne loty załogowe. No może nie na orbitę dużo niżej, ale widać trochę Ziemię. Firmy zaczynają przygotowywać się do górnictwa kosmicznego. Asteroidy są bowiem bogate w metale ziem rzadkich. Przemysł kosmiczny. Czy to jest moment, by zacząć traktować go bardzo poważnie, a nie w kategoriach science fiction? Bo ja pamiętam parę ładnych lat temu, nie wiem panie Robercie, jak dawno myśmy się widzieli, ale to było sporo lat temu.
No na pewno jeszcze przed COVID-em.
No właśnie, pan Robert Magiera. I rozmawialiśmy o podboju kosmosu, o polskiej rakiecie, którą między innymi państwo skonstruowaliście, no to inni goście pukali się w czoło. Gdzie? No jaki tam podbój kosmosu, ale tam. No to jak? To dobry moment, żeby tutaj zacząć traktować go rzeczywiście poważnie, ten przemysł kosmiczny i czy my mamy jakieś możliwości w Polsce?
No ale że jak najbardziej. No,
Robert Magiera.
W tym momencie, jeżeli pomyślimy sobie o przemyśle kosmicznym i o państwach, które w ogóle nie inwestują w przemysł kosmiczny, no to jakby gdzieś ucieka im ten pociąg, tak, do którego ja widzę, że Polska zdążyła wskoczyć. No i w tym momencie mocno się rozwijamy. Tak? No i nie chodzi tutaj wcale tylko o rakietę, ale o budowanie zdolności. Także tutaj bardziej myślę, że dla naszego państwa potrzebne są satelity obserwacji Ziemi, ale także satelity
komunikacyjne.
A jeżeli chodzi o zbudowanie zdolności suborbitalnych, no to tutaj akurat my jesteśmy pionierami, co pokazały ostatnie eksperymenty na Ustce. Więc jak najbardziej. Odpowiedź brzmi tak.
Z punktu widzenia też powiedziałabym takiego obserwatora, który był zaangażowany w firmy technologiczne i ma pan kontakt z wieloma osobami z branży. Jak to wygląda, jak pan obserwuje? Pytanie do Bolesława Drapelli.
Oczywiście to jest kwestia postępu technologicznego i może dlatego poprzedni rozmówcy pukali się w głowę, bo też ciągle nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, jak szybko postęp technologiczny następuje. Tak? Już od prawie 100 lat, jak jest mierzony ta moc obliczeniowa komputerów, to co 18 miesięcy jest podwajana ta moc obliczeniowa. Tak? Więc jakby to, co nam się jeszcze kojarzy z filmu science fiction, chociażby to górnictwo, tak, interplanetarne. Wiadomo, że to jest jeszcze, no nie planetarne, ale asteroidalne, tak, to wiadomo, że jest jeszcze kawał drogi, ale to jest znacznie bliżej, niż nam się wydaje. I w momencie, kiedy cały czas postrzegamy kosmos z perspektywy filmów science fiction, no to będzie nam się wydawało, że to nie jest możliwe. Ale właśnie z perspektywy obserwacji naszej planety i też analizy tych danych, tego, co możemy zrobić już nawet z naszą Ziemią, tylko patrząc po prostu z dystansu, to się okazuje, że to jest już jak najbardziej do wyciągnięcia ręki. Jeśli nie będziemy o tym myśleć w perspektywie długoplanowej, to znaczy 2, 3, 5 lat, tak? A nie długoplanowej, w sensie 50 lat, no to po prostu nawet nie wiem, czy pociąg nam odjedzie, rakieta nam odleci, tak? Bo to nawet nie jest kwestia tego, tylko jak po prostu rzeczywiście być w tym we właściwym miejscu i to nie jest science fiction, to jest rzeczywistość.
No i my sobie nie zdajemy z tego sprawy, że jest sporo polskich firm uwikłanych wdrożonych w temat, bo przemysł kosmiczny to nie są tylko rakiety, tak jak tutaj panowie powiedzieli, to też nie tylko radary. To jest bardzo dużo różnych innych urządzeń. Zresztą była mowa o asteroidach i wydobywaniu metali ziem rzadkich właśnie z tych asteroid. Nasze polskie urządzenia, wiem, że poleciały też jakieś wirtło niesamowite też na asteroidę i na Księżyc także. My zupełnie nie mamy świadomości. Nasz sektor kosmiczny obejmuje w tej chwili około 400 podmiotów. No tutaj to są nie tylko firmy, tutaj brane są pod uwagę też instytuty, ale przede wszystkim to są małe i średnie przedsiębiorstwa, to są startupy. No i właśnie, proszę panów, startupy. Jak taki startup idzie i szuka finansowania i mówi, że tutaj zajmuje się sprawami związanymi z ten czy inny sposób eksploracją kosmosu, to jak na niego patrzą? Ewentualni pożyczkodawcy czy firmy, które mogłyby zainwestować, inwestorzy.
Pewnie, że będzie potrzebował kosmicznych pieniędzy, tak? Jakby to jest potrzebne. Ale nie, znaczy nie tak, czy, jakby żart na bok. Ja widzę to w taki sposób, że każdy startup jest ryzykiem. Tak? Na tym też to polega. Tak? I czy to fundusze venture capital, czy aniołowie biznesu, czy różne inne formuły szukają sposobu na to, żeby z tych 10, 20, 100 projektów czegoś się nauczyć. Tak? Czy to będzie od razu jednorożec, czy polski, czy jakby światowy, to jest jakby wtórne. Tak? Ale pamiętajmy, że ludzie, którzy nawet poniosą porażki w jakimś projekcie, to oni właśnie tymi porażkami są bogaci. Chociażby słynny przykład Challengera, gdzie po jego katastrofie dokładnie ten sam zespół został zatrudniony do kolejnego projektu, bo nikt nie miał na świecie większego doświadczenia niż oni.
Tak? A wiedzieli, mogli przynajmniej sprawdzić, co zawiodło w pierwszym wahadłowcu. Że doszło tak do katastrofy.
No właśnie, jeżeli chodzi z kolei o to finansowanie, wspomniał tutaj pan o venture capital. Myśmy tego nie próbowali jak do tej pory, a w zasadzie no nie jesteśmy już też startupem, jesteśmy firmą małą. No i z mojej perspektywy mogę ewentualnie powiedzieć o tym, że do tej pory budowanie kompetencji odbywało się na bazie środków publicznych, także jakichś grantów, które pochodziły czy z Komisji Europejskiej, czy z niesławnej szybkiej ścieżki w NCBR-ze, tak, czy też z projektów w ESA, które obecnie komercjalizujemy. No nie są to pieniądze jakby ani łatwe, ani bezpieczne. Także z punktu widzenia właśnie młodej firmy, młodego startupu są niezbędne. Tak? Natomiast czy są bezpieczne? No tutaj z perspektywy czasu muszę powiedzieć, że też są obarczone dużym ryzykiem. No nam się jak gdyby udało gdzieś tam po latach ciężkiej pracy na projektach badawczych mamy szereg produktów. Możemy się teraz pochwalić pierwszym radarem z syntetyczną aperturą. To jest takie urządzenie o bardzo dużej rozdzielczości do obserwacji terenu w warunkach no takiej ciężkich warunków widoczności. Że widzimy przez chmury, przez deszcz, w warunkach takiej pogody, gdzie już optyczne rozwiązania się nie sprawdzają. No i to wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie wiele lat pracy i budowania kompetencji. No więc ja mogę pożyczyć tylko startupom, żeby dzięki tym temu wsparciu finansowemu, czy z venture capital, czy ze środków publicznych, doprowadzili do opracowania produktów, które potem skomercjalizują i będą sprzedawać.
No niebawem do Polski napłynie mnóstwo pieniędzy unijnych. Tutaj no też troszkę rozmawialiśmy przed audycją. W cieniem kładzie się NCBR i na ile panów zdaniem, jeśli urzędnicy będą decydowali o tym, gdzie mają pójść pieniądze, na ile będą to, czy mogą to być trafione decyzje, czy urzędnicy nie będą się bali podejmować decyzji, czy tutaj, co tutaj trzeba zmienić, żeby rzeczywiście pieniądze trafiały do firm, żeby pieniądze trafiały do firm również tych wysokiego ryzyka, bo kto nie podejmuje ryzyka, no nie spija śmietanki, nie będzie mogła się firma rozwinąć albo rozwinąć jakiegoś bardzo innowacyjnego, nowatorskiego projektu, także tego kosmicznego z góry branego pod uwagę jako ten, który może się nie udać, ale jak się uda, no to rewelacja. A my mamy potencjał. To nawet tutaj pan Bolesław Drapella zwrócił uwagę też przed audycją o polskim wątku związanym z czatem GPT. Mamy ten potencjał i teraz jak go nie zmarnować i jak nie zmarnować pieniędzy?
Jeśli chodzi o urzędników, to możemy na pewno długo rozmawiać i jakby z kilka wątków tego obszaru. Ja z jednej strony chciałbym, żeby tej decyzyjności mogło być mniej, ale z drugiej strony mam wrażenie, że niektóre uwarunkowania prawne utrudniają urzędnikom, nawet gdyby chcieli, to świadomie mówię, nawet gdyby chcieli tak podjąć decyzję, to jest to utrudniane. I jakby słowo innowacja, badanie, rozwój się odmienia przez wszystkie przypadki, a mam wrażenie, że czasami urzędnik woli nie podjąć decyzji, bo za zatrzymanie jakiejś inwestycji, za zatrzymanie jakiegoś projektu ma mniejszą szansę dostać po uszach niż za podjęcie decyzji, tak, to jest dobre, spróbujmy. Tego potrzebuje, czy to właśnie innowacyjna ścieżka, czy tego potrzebuje mój region, tego potrzebuje mój powiat, gmina. Lepiej jest zatrzymać, lepiej jest jakby zapauzować, jakby sprzeciwem tutaj jakby obarczyć, niż jakby podjąć decyzję, że tak, zróbmy. I to jest jakby to, co pewnie nas różni właśnie od, jako ludzi biznesu i pewnie też technologii od urzędników, że my jako biznes technologia, my chcemy spróbować, my chcemy zaryzykować, my wiemy, że to się może nie udać, ale właśnie po to tu jesteśmy, że to się też może udać. Tak? A jak nie zaczniemy, jak nie podejmiemy tego ryzyka, to się na pewno nie uda. Tak myślę, że ta jakby dobrze było, żeby urzędnicy mieli możliwość podejmowania tego ryzyka. Teraz nie są nawet chętni.
Natomiast pytała pani też o pewną receptę, no więc ja mogę porównać, jak się pracuje na projektach dla Europejskiej Agencji Kosmicznej, a jak się pracuje na projektach w NCBR. Więc no, różnica główna polega na tym, że NCBR rozlicza co do złotówki, co do grosika dosłownie. Wszystkie jak gdyby papiery finansowe w zasadzie na tym się skupiają, a po stronie ESY jest taka zasada, że podpisuje się tak zwany firm fixed price, tak? Czyli umawiamy się, za jaką kwotę wykonamy jakby
projekt dany
projekt, nie wiem, urządzenie, tak? I od tej chwili nie ma więcej jakby rozmowy o pieniądzach, natomiast są raporty, jest współpraca merytoryczna, po drugiej stronie siedzą oficerowie, którzy bardzo dobrze znają się na technologii, nawet wręcz pomogą, pokierują, mają doświadczenie, wiedzą, które pomysły na przykład się nie sprawdziły. No i nacisk jest na to, żeby dowieść projekt do końca technologicznie. W przypadku NCBR-u nacisk jest na to, żeby zgadzały się wszystkie złotóweczki, więc gdyby w mojej ocenie jakby to jest zupełnie inna galaktyka, więc gdyby te podejście, jakie jest w Europejskiej Agencji Kosmicznej, przerzucić tutaj na nasz polski grunt, no mi się wydaje, że to by była dobra droga.
Inną stronę, elastyczność, tak? Elastyczność jest na osiągnięcie celu, a celem nie jest rozliczenie projektu. Celem jest zrobienie z czegoś, z tego projektu konkretnego.
No więc wiążą nas tutaj nie tylko nasze przepisy, wiążą nas też przepisy Unii Europejskiej. Europejska Agencja Kosmiczna, jakoś też rozmawialiśmy przed audycją, pan tłumaczył, jest ponad tymi przepisami, bo jest międzynarodową organizacją i inne działają tam zasady. Więc może to jest warte do podpowiedzenia kandydatom, którzy będą startowali w wyborach do Europarlamentu, żeby też zwracali uwagę na to, jeśli się dostaną do tego Europarlamentu, żeby te przepisy poluzować, bo nie tylko polskie nas tutaj krępują nas też europejskie, bo jednak Europa, jak porównamy do Stanów Zjednoczonych, jest w tyle, jeśli chodzi o rozwój technologii, co nie oznacza, że jesteśmy durniejsi, no bo nie jesteśmy.
Tu mam dwa bardzo fajne przykłady. Przez kilka ostatnich lat Europa zastanawiała się, co zrobić, żeby środki wynoszenia europejskie były bardziej innowacyjne. No więc ufundowano projekt o nazwie Temis, czyli budujemy rakietę pionowego startu i lądowania, taką, która będzie naśladować technologię firmy SpaceX. Kolejny przykład. Wiemy, że właśnie Europa zdecydowała się na budowanie europejskiego, w cudzysłowie, Starlinka, tak? Czyli takich satelitów, które pozwolą na dostęp do internetu w najdalszych zakątkach gdzieś tam Ziemi, no to nie są jakby pomysły europejskie, tak? To jest tylko nadążanie w tym wypadku za Amerykanami, tak?
No więc i tutaj jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia, a poza tym, jeżeli już ktoś ma decydować o przyznawaniu publicznych pieniędzy na rozmaite projekty, programy, na tworzenie innowacyjnych urządzeń, no to na litość boską niech w tej komisji znajdą się ludzie z szerokiego kręgu, którzy będą w stanie ocenić dany projekt no, możliwie jak najbardziej fachowo, bo nie zawsze tak to się dzieje. No, ale poza tym, no cóż z tego właśnie przyszło mi do głowy, że skoro ocenią fachowo, jak i tak będą związani pewnymi pewnymi przepisami, tak, obostrzeniami, które po prostu nie dadzą nam pójść dalej. A wracając jeszcze do spraw kosmicznych, Space Forest to tak jak już pan mówił, Huzar z jednej strony, a także tutaj o Perunie trochę właściwie nie rozmawialiśmy. Kiedy start rakiety, no i też wiemy, że finansowanie jest potrzebne. Więcej startów rakiet, więcej finansowania, więcej startów rakiet, to potem są korzyści.
No tutaj akurat zostaliśmy zrozumieni, tak, przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, więc zabezpieczono dla nas środki właśnie w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Pewnie ze względu też na tą elastyczność, o której wspominaliśmy i na inne podejście, także złożyliśmy odpowiednie wnioski o już jak gdyby ośrodki, które pozwolą nam skomercjalizować usługi na tej rakiecie.
I czym jest Peron, panie prezesie, powiedzmy, dla słuchaczy, którzy jeszcze nie wiedzą o
Peron to jest w zasadzie już cały system suborbitalny. Rakieta, która w porównaniu do wszystkich rakiet suborbitalnych, no, klasuje się gdzieś tam jakby jako rakieta mała. Jest zdolna wynosić 50 kg eksperymentu różnych ładunków na wysokość 150 km i tutaj głównym towarem jest mikrograwitacja, tak? Czyli uzyskanie takiego stanu nieważkości na pokładzie rakiety w momencie, kiedy wyłączamy silniki, nie mamy przyspieszeń i opuszczamy atmosferę, więc nie mamy, no powiedzmy, hamowania o powietrze. No i pierwsze koty za płoty, tak? W zeszłym roku odbyły się dwa starty testowe tej naszej rakiety w Ustce.
Którą sprowadzamy z powrotem, bo to tak nie jest rakieta jednorazowego użytku.
Rakieta jest wielokrotnego użytku. Odzyskujemy ją w sposób tradycyjny na spadochronach. No i tutaj główna trudność polega na tym, że ten nasz poligon w Ustce jest relatywnie niewielki. No mamy, powiedzmy, proszę sobie wyobrazić taki kwadrat 20 km na 20 km. No i w locie na 100 km załóżmy musimy wylądować niezależnie od wiatrów, tak, które w całym przekroju atmosfery są w różnych kierunkach, często wieją z różnymi prędkościami. Radzimy sobie z tym. Rakietę Peron możemy użytkować w Ustce dzięki sterowaniu. Opanowaliśmy sterowanie wektorowaniem ciągu tej rakiety. Dzięki temu jesteśmy w stanie precyzyjnie lądować i użytkować Ustkę w ogóle w takich lotach suborbitalnych.
No i załóżmy, panie prezesie, że się wszystko udaje, że już wiadomo, że Perun lata w tej i z powrotem, daje się go spokojnie ściągnąć i co dalej? Można na tym interesy robić?
No jakiś wielki interes może to nie jest, natomiast jest to działalność, która spokojnie może się samodzielnie utrzymać. No i patrząc na to, jakie mamy wąskie gardło dostępu do kosmosu w Europie, no wiadomo, tradycyjnie Skandynawia tak oferuje takie loty, gdzieś tam szykują się Hiszpanie, powstaje mnóstwo w tym momencie kosmodromów również suborbitalnych w Wielkiej Brytanii, tam w Szkocji, ponad 5 takich miejsc startowych w tym momencie jest w budowie. Natomiast no, żeby pojechać gdzieś tam w te odległe miejsca, no to te koszty logistyki, tak, są tutaj dosyć wysokie.
A my tutaj mamy na miejscu...
No firma jest z Gdyni do Ustki, mamy 130 km, więc logistycznie naprawdę to jest super. Więc jeżeli naprawdę doprowadzimy jakby do komercjalizacji tych naszych usług w Polsce, no to będziemy mogli położyć naprawdę na tacy najniższe ceny jakie obecnie jakby są na rynku, jednocześnie jakby na tym zarabiając, do tego dążymy. No i mamy nadzieję, że tutaj przy współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną uda nam się to dopiąć do etapu pełnego wdrożenia.
To jeszcze króciusieńko, trwa wojna za naszą wschodnią granicą. Na ile ta sytuacja wojenna może pomóc w rozwoju właśnie przemysłu kosmicznego, panów zdaniem? Czy tutaj można tą sytuację wykorzystać na naszą korzyść i finansowanie zdobyć?
Historycznie zawsze tak się działo. Nie zawsze później jakby jesteśmy dumni z tego, jakby co się udało osiągnąć, albo może jakimi metodami. Natomiast mam nadzieję, że te czasy już jakby są za nami, jeśli chodzi o metody. Natomiast no, wojna zawsze jakby dawała dodatkowe motywacje, fundusze, środki na to, żeby rozwijać się szybciej w tych obszarach, które służyły wojskowości.
A my do dyskusji wrócimy za chwilę.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
Iwona Wysocka, a w studio goście Małgorzata Tobiszewska, prezeska Stowarzyszenia Absolwentów MBA, Roman Szczepan-Kniter, wiceprezes Landsberg, Stanisław Szultka, ekonomista, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego w Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim. Teraz porozmawiamy o bankach centralnych i pieniądzach trochę. Banki centralne to jedne z najważniejszych instytucji państwa, są odpowiedzialne za ich politykę pieniężną. Błędy ich szefów mogą zaważyć na kondycji kraju, jego postrzeganiu przez inwestorów czy zaufaniu rynków. No i już wiadomo, że wniosek o postawienie prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu ma trafić do Sejmu jeszcze przed świętami, czyli no, został tydzień. Jest gotowy do złożenia, liczy 68 stron. Ma 8 zarzutów, między innymi utrudnianie niektórym członkom Rady Polityki Pieniężnej i członkom Zarządu Narodowego Banku Polskiego wykonywania obowiązków, odmawiając im dostępu do wytworzonych w Narodowym Banku Polskim dokumentów, między innymi do protokołów z posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej, złamania zasady apolityczności, wpływanie na pogłębianie inflacji przez prowadzenie skupu aktywów w warunkach rosnącej inflacji z 2021 roku, czy w 2023 przez obniżenie stóp procentowych NBP, wypłacanie sobie nagród kwartalnych, no to jest część zarzutów. Czy państwa zdaniem te zarzuty wystarczą, by ruszyła sprawa przed Trybunałem? No i jakie skutki to wszystko może generować?
No, zarzuty, które tutaj
Małgorzata
Tobiszewska, jak gdyby przedstawione, rzeczywiście są poważne. Rzeczywiście można tutaj, myślę, ten Trybunał Stanu może zafunkcjonować, o ile oczywiście zostanie to przegłosowane, tak? No bo to do tego jest też potrzebna jak gdyby odpowiednia ilość głosów w Sejmie. No tutaj prezes Narodowego Banku Polskiego może odpowiadać przed Trybunałem Stanu za łamanie konstytucji i za łamanie ustaw. Więc trzeba byłoby się zastanowić przede wszystkim, jakie ustawy złamał i które przepisy konstytucji, bo tak naprawdę za właśnie te dwie rzeczy można go postawić przed Trybunał Stanu. Więc z tego, co tutaj wynika, no to i z tych zarzutów, które zostały tutaj zaprezentowane, myślę, że no, bardzo możliwe, że ten Trybunał Stanu będzie.
Znaczy, dla mnie jako ekonomisty, który w zasadzie z takiej szkoły, że trzeba dbać jakby o wartość jego pieniądza i to jest cel Narodowego Banku Polskiego. Rzeczywiście Narodowy Bank Polski tak naprawdę nie może drukować pustego pieniądza. To oznacza w praktyce, że nie może bezpośrednio jakby finansować deficytu publicznego. I te główne moje, ja widzę jakby te główne zarzuty, bo nie chcę tam kwestia polityczności, czy tam też nie przekazywania podpisywania pewnych dokumentów, no to pewnie trzeba też wyjaśnić i tak dalej, ale taki fundamentalny jakby zarzut moim rzeczywiście konstytucyjnemu organowi, jakim jest tutaj NBP, prezes Narodowego Banku Polskiego, to jest to, że on rzeczywiście poprzez skup obligacji jakby de facto drukował jakby puste pieniądze. I ta i duża część jakby tej inflacji, którą mieliśmy jakby do czynienia, rzeczywiście też jest jakby skutkiem jakby tych działań. I one jakby nie są bez znaczenia. One dotykają każdego z nas, znaczy każdego z nas, a często dotykają, inflacja najczęściej najbardziej dotyka jakby tych słabszych, jakby finansowo słabszych osób ekonomicznie.
Ale i obrońcy to, powiedzą, panie dyrektorze, że wiele banków tak robi, albo może niewiele, ale niektóre banki na świecie tak też robiły.
Znaczy to nie, to jest diabeł tkwi oczywiście w szczegółach i nie jest to ten. Oczywiście mogą być też jakby różne regulacje jakby w różnych krajach, natomiast rzeczywiście tutaj jest wprost jakby konstytucja na to wskazuje i ustawa o Narodowym Banku Polskim. Rzeczywiście Narodowy Bank Polski nie może jakby bezpośrednio finansować deficytu budżetowego, czyli mówię, de facto produkować jakby pustych jakby pieniędzy. I jednak od tego mamy jakby konstytucję i mamy jakby pewne prawo. Rzeczywiście, jeżeli są jakieś sytuacje, no to są odpowiednie, w państwie prawa są odpowiednie jakby procedury, legislacyjne również i trzeba podejmować takie decyzje, które jednak mieszczą się w granicach, można powiedzieć, tego fundamentalnego prawa, jakim jest chociażby konstytucja.
Roman Szczepan
Kniter. Ja skomentuję to w taki sposób, że no, po pierwsze to, że ten wniosek się pojawił, no to jest też realizacja jednej z zapowiedzi jeszcze z kampanii wyborczej, w związku z tym no tutaj też to trzeba zaliczyć, że do 100 dni tak jest, że była zapowiedź, jest działanie. W związku z tym tu nie jesteśmy jakby tym zaskoczeni. Myślę, że ta z mojego punktu widzenia przynajmniej tu jest jakby dwie płaszczyzny są tego zagadnienia. To znaczy jest to ta płaszczyzna formalna i prawna, kiedy mówimy wprost o złamaniu konstytucji i nazywając jakby rzeczy po imieniu, chodzi o po prostu o to, że NBP no, finansował deficyt budżetu państwa, tak? Do czego nie, konstytucyjnie nie ma takich uprawnień, a nawet jeżeli takie działania podejmował, to też tam zabrakło, na tyle na ile przeczytałem to uzasadnienie, konsultacji z całą Radą Polityki Pieniężnej i tak dalej, to się odbywało w takiej formule, że no, ja decyduję, ja podejmuję taką decyzję, tak robimy. No, osobiście uważam, że tu rzeczywiście profesor Glapiński może mieć kłopoty, to znaczy z punktu widzenia tej formalnej ścieżki, oczywiście kwestia polityki i to, czy uda się tam zebrać odpowiednią liczbę głosów i tak dalej, to jest inne zagadnienie, ale same zarzuty, w mojej ocenie to nie są zarzuty wyssane z palca i nie są zarzuty teoretyczne, tylko one mają umocowanie po prostu w faktycznym działaniu, które miało miejsce. Natomiast druga sfera, która z mojego punktu widzenia jest nie mniej ważna i tu oczywiście ciężko będzie pewnie oprócz postawienia zarzutów no, coś udowodnić, tak? Znaczy udowodnić co w rozumieniu odpowiedzialności, to jest ta cała sfera, jakby, która mówi o takiej cesze Narodowego Banku Polskiego, która być może wprost nie jest napisana, czy w Konstytucji, czy w odpowiednich ustawach, ale dla każdego obywatela moim zdaniem jest kluczowa, a mianowicie zaufanie. No zaufanie właśnie do Narodowego Banku Polskiego. To znaczy ja chciałbym jako obywatel mieć poczucie, że tam tak, wszyscy myślą o tym, jak dbać o złotówkę i świecą przykładem. Natomiast zachowania, które obserwowaliśmy przecież i nie trzeba było specjalnie szperać ani w internecie, ani w prasie i tak dalej, żeby zobaczyć te zachowania. Tak? I to są czasami małostkowe zachowania o tym, że to się zrobiło biuro karier dla polityków, to, że pojawiały się tam osoby bez żadnych kompetencji i tak dalej. Tak? To, że właśnie, nie wiem, są jakieś utrudnienia na poziomie sprawowania funkcji i tak dalej. No to są małe rzeczy, w sensie być może formalnym, tak? Ale z punktu widzenia takiego budowania jakby wizerunku, uważam, że tutaj profesor Glapiński ma naprawdę bardzo dużo. Także jako historyk ekonomii i tak dalej, myślę, że przejdzie do historii jako człowiek, który nie zbudował tutaj autorytetu. I z tego punktu widzenia oceniam, że ten ruch jest też prawidłowy, dlatego że uważam, że jakby dla rozwoju państwa i tej naszej no jakby kultury budowania społeczeństwa, kultury jakby brania odpowiedzialności, no jednak musimy wymagać od ludzi, którzy po prostu no, zostali powołani do takich funkcji, że oni muszą świecić przykładem. Tutaj nie może być publicystyki, tutaj nie może być zachowań kolesiowskich i tak dalej. Takie rzeczy trzeba wytępić, ukarać przykładnie po to, żeby przyszłe pokolenia już takie doświadczenie miały.
Absolutnie się z tym zgadzam, bo rzeczywiście to zaufanie myślę, że totalnie spadło, jeśli chodzi o prezesa Narodowego Banku Polskiego. Powiem tak, no nie dało się czasami tego oglądać, dlatego że No właśnie. Rzeczywiście funkcjonowanie medialne było wysokie, no bo to rzeczywiście no, wszyscy pokazywali. Natomiast jaką wartość miało to dla takiego obywatela, który słyszał, że inflacja przecież spada, kiedy ona rosła, tak?
Albo no i to dosyć mocno.
Słuchajcie, to naprawdę tego, z tego powodu, ja nie jestem ekonomistką, ale tego się naprawdę nie dało słuchać, bo jeżeli ktoś mi mówi, że białe
ale
i czarne...
Ale jest pani prezes konsumentem, który odczuł na własnej kieszeni i mógł zrewidować rzeczywistość z zapowiedzią.
To zaufanie myślę, że zdecydowanie spadło, a to jest przykre.
A państwa zdaniem to, jak to może wpłynąć na postrzeganie nas przez zagranicznych inwestorów, przez rynki zagraniczne?
Czyli ja myślę, że paradoksalnie to może pozytywnie wpłynąć, w tym sensie, że jeżeli, oczywiście jeżeli argumenty merytoryczne jakby będą też jakby odpowiednie natury i będzie to przedstawiane jakby w taki sposób, no bo to pokazuje jednak, że mamy pewną zdolność instytucjonalną, nazwijmy to trochę do samooczyszczania się i samoregulacji, tak? Lepiej jest szybko przejść jakiś problem, ale pokazać, że mechanizm jakby taki szeroko zmiany prawno-instytucjonalny jakby działa, potrafi jakby zareagować i oczyszczać się, niż, że tak powiem, ukrywanie gdzieś tam i przechodzenie nad pewnymi rzeczywiście istotnymi jakby zarzutami i nieprawidłowościami na porządku dziennym.
Od czasu ostatnich 100 dni złotówka się umocniła. Widać, jak postrzegają przedsiębiorcy i rynki to, co się w Polsce jakby dzieje. Oczywiście można o tym dyskutować, czy to dobrze, czy to źle z punktu widzenia, nie wiem, budowania eksportu, naszej konkurencyjności gospodarki i tak dalej. Tak? To debata dla ekonomistów i dla profesjonalistów. Natomiast informacja o tym, że to zgłoszenie do postawienia profesora Glapińskiego przed Trybunałem Stanu ma się wydarzyć, w żaden sposób nie wpłynęło na rynki. Tak, nikt tutaj nie dokonuje przeceny naszych, nie wiem, obligacji i tak dalej.
Dla mnie tylko kluczem, ucieka z inwestycjami.
Czy nie ucieka z inwestycji. Dla mnie tylko kluczem jest to, żeby cały ten proces, tak osobiście uważam, on powinien pełnić rolę jakby przykładną. W związku z tym powinien być traktowany po pierwsze transparentnie, a druga jako wartość edukacyjna również. Tak? Po to, żeby właśnie tego typu rzeczy, tak, społeczeństwo zrozumiało i żeby na przyszłe pokolenia już to doświadczenie wywierało wpływ.
Wszędzie zdarzają się kryzysy, w każdym państwie i w każdym obszarze. Natomiast pytanie, w jaki sposób my do tego podchodzimy, tak? My nie zamiatamy tego pod dywan, jak widać, tylko porządkujemy pewne rzeczy, więc myślę, że to jest stąd też dlatego tak pozytywnie odbierane i nie ma żadnych zawirowań takich
na rynku.
Na rynkach, tak.
To zmieniamy temat. Od 1 stycznia przyszłego roku zmienią się zasady obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców. Na zmianach zyska 93% wszystkich przedsiębiorców PIT. I tak, przywrócona zostanie zryczałtowana składka zdrowotna dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych. Generalnie ma być to wszystko uproszczone. Ta składka minimalna dla tych przedsiębiorców, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych, ma wynieść około 310 zł miesięcznie. No i na ile to jest odpowiedź na to, na co czekali przedsiębiorcy? Czy to jest jakiś kompromis? Bo tutaj jeszcze troszeczkę inne zasady rozliczania przy podatku liniowym, troszeczkę inaczej od przychodów za pomocą, znaczy rozliczeń za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. My tutaj już w szczegóły nie będziemy wchodzić, bo nam czasu zabraknie, ale właśnie ciekawa jestem reakcji przedsiębiorców na te propozycje.
No, ja skomentuję to w taki sposób. Ruch w dobrą stronę, w tym sensie, że to, co Polski Ład wprowadził, a w zasadzie złośliwie mówią Polski Nieład wprowadził, no trzeba jakby korygować. Natomiast to taki pierwszy komentarz, bo oczywiście musimy poczekać na pełne brzmienie przepisów, tak, żeby to dokładnie policzyć. Natomiast to, co jest jakby zaprezentowane, to też musimy mieć jakby świadomość. Ono to idzie w kierunku jakby upraszczania, tak, jakiegoś porządkowania, natomiast tutaj nie ma żadnej istotnej zmiany jakościowej, w tym sensie, że to obciążenie, które się pojawiło w wyniku Polskiego Ładu, a w praktyce ono oznaczało przecież, że ta składka zdrowotna, która była do tej pory, czy może nie tyle składka zdrowotna, co gigantyczna dotacja, która pochodziła z innych źródeł z budżetu państwa na finansowanie ochrony zdrowia, teraz została jakby przekierowana na finansowanie bezpośrednio, między innymi właśnie poprzez tą w Polskim Ładzie wprowadzoną wysoką składkę zdrowotną. Ona po prostu pozostaje i tutaj minister finansów jednoznacznie powiedział, że skala tego wpływu jest tak duża, że nie jest w stanie po prostu dokonać istotnej korekty. Mówi się o 5-6 miliardach złotych, tak, jeżeli chodzi o różnicę. dla 1-3 miliona przedsiębiorców, którzy no, w taki sposób tą składkę zdrowotną płacą, to oczywiście będzie jakaś ulga. Natomiast ja tutaj przełomu osobiście nie widzę. Natomiast tego przełomu ja osobiście szukałbym w innym miejscu. To znaczy moim zdaniem tutaj największą robotę do wykonania ma minister zdrowia, dlatego że ten system, który mamy dzisiaj, wiemy, że jest, jeżeli chodzi o system ochrony zdrowia, tak, to jest to system, który pochłonie każdą ilość pieniędzy. W związku z tym, dopóki nie zostanie doprowadzona do, nie stworzymy jakiegoś naprawdę narodowego programu na zmianę tego systemu, tak, w taki sposób, żeby dużo lepiej kontrolować jakby te środki, dużo więcej przeznaczać na jakby profilaktykę i na diagnostykę, a nie już potem wynikowo na jakby podreperowanie jakby utraconego zdrowia i tak dalej. To jeżeli tutaj no, nie powstanie jakiś naprawdę narodowy program, no to po prostu każde pieniądze do tego systemu włożone zostaną wydane. I oczywiście kosmetycznie będzie lepiej, tak? Natomiast tu uważam, że jest główne źródło zmiany. Drugie skomentuję, bo to gdzieś tam ucieka być może. Polski Ład wprowadził taką absurdalną dla przedsiębiorców zapis, że chociażby sprzedaże środków trwałych, tak? I generowane z tego tytułu jakby dochody również są podstawą do opłaty tej związanej ze składką zdrowotną, tak? Więc to między innymi ta zmiana ma również wyeliminować i to akurat oceniam jakby bardzo pozytywnie i dobrze, że to się stało, no bo inni podatnicy, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, którzy sprzedają jakieś środki trwałe, nie wiem, nieruchomości, samochody i tak dalej, no nie są obciążeni de facto podatkiem na poziomie kilku procent, tak? W związku z tym, no tutaj dobrze, że ministerstwo to koryguje.
Mhm. Znaczy temat na pewno składki zdrowotnej jakby jest ważny dla tego środowiska przedsiębiorców. Nawet wczoraj mieliśmy posiedzenie Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego i tam ten też temat był wnoszony, budzi jakby spore emocje. I powiem jedno, oczywiście to jest kwestia wysokości jakby składek, ale też takie emocje budziło trochę potem interpretacja jakby pewnych w praktyce zachowań i kwestii przez Zakład Ubezpieczeń jakby Społecznych. No jednak jak się patrzy na ten, oczywiście pewnie za szybko jeszcze, bo to wczoraj zostało przełożone, tam rzeczywiście w zależności od różnych form opodatkowania trochę inaczej te mechanizmy funkcjonują, ale jest to jednak krok jakby w tym kierunku, w dobrym kierunku, bo jednak te 5-6 miliardów jakby złotych, które ma być zmniejszenie, no to jest jednak, zostanie, że tak powiem, w kieszeniach jakby mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców, a tutaj w szczególności jakby oni są pewnie najbardziej taką dotkniętym jakby tym grupą. I rzeczywiście jeszcze jedno chciałbym jakby podkreślić. Mam nadzieję, że to też będzie, no bo oczywiście każdy chciałby płacić mniejsze podatki, mniejsze obciążenia, ale gdzieś tam na końcu potem z czegoś trzeba finansować jakby służbę zdrowia i ten. Na pewno jest miejsce jakby do poszukania efektywności, ale też nie jestem naiwny, znaczy, że tu się da to łatwo jakby znaleźć i jakby wypracować te kwestie, ale to jeszcze przy okazji jakby tego Polskiego Ładu, znaczy to, co przedsiębiorcy, w szczególności ci mniejsi, jakby zwracają w szczególności uwagę, to jest raz oczywiście skala obciążeń, która nie jest bez znaczenia, jeszcze raz to podkreślam, ale też jest jakby kwestia samej częstotliwości jakby zmian prawnych, które powodują jakby obciążenia jakby dla częstych zmian, niejednoznacznych jakby przepisów. To rzeczywiście powoduje raz duże ryzyko, dwa niepewność, bo ci najmniejsi, że tak powiem, nie mają jakby swoich służb jakby prawnych, adwokatów czy finansowych i dla nich jakby to powoduje największe ryzyko, no a poza tym wszystkim to powoduje jakby koszty, tak, więc jakby to jest też drugi taki element, który no, w jakimś sensie Polski Ład zintensyfikował, nie rozpoczął, ale zintensyfikował. Natomiast jakby tu mam nadzieję, że będzie też przy okazji powód do takiej lepszej kultury prawnej.
Te propozycje zmian no, są, wydają się ciekawe, ale no właśnie, tak naprawdę ile zyskają na tym przedsiębiorcy, tak? No niewiele. Tak jak tutaj padło wyliczenie, to może to będzie około 100 zł, więc to nie czarujmy się. No jest to lepiej, natomiast
znaczy, tam
to
jest
dba nie o to
minimum 100 zł. Znaczy, to nie jest tak do końca, że to jest 100 zł jakby średnio.
No tak.
Miesięcznie.
Ale miesięcznie, tak. Te wyliczenia takie były przedstawione, że około 100 zł miesięcznie, więc to nie jest jakaś tam tam rewelacja. Zastanowiłabym się bardziej nad tym, rzeczywiście w jaki sposób ma działać państwo, żeby nie dociążać tych przedsiębiorców, zwłaszcza małych i mikro, bo tutaj już to padło, tak? Duży przedsiębiorca daje sobie radę. Naprawdę duże firmy gdzieś tam w tym całym swoim, w swoich budżetach mają dostateczną przestrzeń na to, żeby jakieś wygenerować dodatkowe środki.
Na kancelarie prawne choćby.
Na kancelarie prawne, tak. Natomiast mnie zawsze martwi sytuacja małych i średnich przedsiębiorstw, takich, które dopiero gdzieś tam czasami pączkują, a nawet czasami nawet jeżeli już są stabilne na rynku, to jeszcze dociążanie ich jakimikolwiek dodatkowymi obciążeniami powoduje, że następuje zachwianie ich na rynku pracy. Dochodzi nawet do zwolnień, tak? No ja teraz akurat też mam klientów, którzy niestety muszą likwidować firmy, zamykać, no bo te obciążenia są już niestety za duże. Więc no tutaj bym się zastanowiła, w momencie, kiedy dochodzi do jakichś pomysłów, na przykład czterodniowy tydzień pracy, tak? Ja od razu zadam pytanie, kto będzie to finansował, tak? Bo to nie będzie państwo finansowało, zakładam, tylko ten przedsiębiorca, ten, który czasami ledwo wiąże koniec z końcem, ten, który będzie musiał podejmować decyzję o zwolnieniach pracowników, ten, który po prostu będzie często jeszcze ścigany przez ZUS za coś, za co jeszcze nie zrobił, tak? No bo tutaj też takie historie są dosyć głośne i rzeczywiście ZUS jakoś zachowuje się czasami naprawdę nieracjonalnie. Słychać to nie z jednego źródła, tylko naprawdę wielu przedsiębiorców się na to skarży, że przepisy są niejednoznaczne, a ZUS po prostu tworzy swoje własne dodatkowo. Więc no... jakaś iskierka tutaj jest, natomiast nie byłabym taka szczęśliwa, bo chyba tak pięknie to jeszcze się nie zapowiada dla przedsiębiorców.
No i mieliśmy porozmawiać jeszcze między innymi o obawach, czy w Polsce może zostać zlikwidowana możliwość samozatrudniania się, a także o tym, że Finlandia 7 rok z rzędu została uznana za najszczęśliwszy kraj świata, a Polska jest 35, ale niestety czas nam się skończył. Także będę pamiętała o tych tematach, więc one będą na następny raz. Bardzo dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Małgorzata Tobiszewska, prezeska Stowarzyszenia Absolwentów MBA, Roman Szczepan Kniter, wiceprezes Landsberg, Stanisław Szultka, ekonomista, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego w Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim. Audycję realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Do widzenia.
Dziękuję, miłego dnia.